Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
W czwartek, 27 października, na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W Rzymie upamiętniono 40-lecie ogłoszenia soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.
W Bazylice Watykańskiej zainaugurowano nowy rok akademicki papieskich uczelni wyższych Wiecznego Miasta.
Swą refleksją w związku z kanonizacją arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i księdza Zygmunta Gorazdowskiego podzieli się prałat Zdzisław Peszkowski.
Zaś Piotr Samerek powie o relacjach polsko-watykańskich po utworzeniu rządu we Francji.
Zapraszamy.
Dialog z judaizmem jako jeden z priorytetów swego pontyfikatu określił Benedykt XVI w przesłaniu z okazji 40-lecia soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Dokument odczytał kardynał Walter Kasper podczas rzymskiej uroczystości upamiętniającej rocznicę. Oprócz przewodniczącego papieskiej komisji do spraw kontaktów religijnych z judaizmem udział wzięli przedstawiciele obu wspólnot, w tym rabin Dawid Rosen, przewodniczący Komitetu Amerykańsko-Żydowskiego oraz emerytowany arcybiskup Paryża kardynał Jean-Marie Lustiger. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe wyniki dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i wskazano jego perspektywy na przyszłość.
Ojciec Święty przypomniał w swym przesłaniu dzieło zainicjowane deklaracją Nostra Aetate. Wydało ono liczne owoce w postaci umocnienia się wzajemnego szacunku, przyjaźni łączących katolików i Żydów oraz współpracy obu wspólnot. Nie brakuje jednak spraw, które należałoby w tej dziedzinie podjąć czy pogłębić. Benedykt XVI od początku pontyfikatu wyrażał wolę kontynuowania w tym względzie dzieła swego poprzednika. Szczególnym polem wspólnego świadectwa wiary w jednego Boga i wierności Jego przykazaniom jest obrona świętości życia, promowanie godności osoby ludzkiej, praw rodziny oraz wskazywanie na potrzebę budowania dla przyszłych pokoleń świata sprawiedliwości, pojednania i pokoju.
Otwierając rzymskie spotkanie, kardynał Walter Kasper przypomniał szereg postaci, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w minionych 40 latach. Szczególną rolę odegrali w nim błogosławiony papież Jan XXIII, kardynałowie Agostino Bea oraz Johannes Willebrands. Jednak wyjątkowe miejsce przypada Janowi Pawłowi II. W ciągu 2000 lat dziejów Kościoła żaden papież tak bardzo nie utożsamił się z ideami zawartymi w Nostra Aetate, żaden tak bardzo ich nie propagował i pogłębiał siłą swej wyjątkowej osobowości, stwierdził kardynał Kasper. Przewodniczący papieskiej komisji do spraw kontaktów religijnych z judaizmem przypomniał wizytę Ojca Świętego w rzymskiej Wielkiej Synagodze, w Jerozolimskim Muzeum Yad Vashem oraz modlitwę przy Murze Płaczu.
W ciągu minionych 40 lat można było dostrzec wzloty i upadki. Trzeba było pokonywać wiele nieporozumień, brak decyzji. Czas ten przyniósł też wiele publikacji wartościowych dokumentów, artykułów i książek, które przyczyniły się do rozwoju dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i narodzin licznych przyjaźni.
Kardynał Kasper zaznaczył, że soborowa deklaracja Nostra Aetate jest dziś poważnym zobowiązaniem na przyszłość. Zaproponował wypracowanie katolickiej teologii judaizmu oraz, jeśli to możliwe, żydowskiej teologii chrześcijaństwa. Wskazał na ogromne pole współpracy społecznej i kulturalnej, walkę z głodem, terroryzmem, przejawami antysemityzmu i antykatolicyzmu, budowanie kultury prawdziwie ludzkiej i solidarnej w oparciu o wspólne wartości chrześcijaństwa i judaizmu.
Przewodniczącego papieskiej komisji do spraw kontaktów religijnych z judaizmem zapytaliśmy o aktualność przesłania soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.
Dokument Nostra Aetate, a zwłaszcza jego czwarty rozdział o relacjach z judaizmem jest jednym z najważniejszych, ośmieliłbym się powiedzieć, najbardziej rewolucyjnym tekstem II Soboru Watykańskiego. Jest on szczególnie ważny dla nas Niemców ze względu na bolesne dzieje XX wieku. Trzeba też pamiętać, że cała 2000 lat licząca historia tych relacji była bardzo trudna i złożona. Ten dokument jest naprawdę przewrotem, nowym początkiem. Przyniósł też wiele dobrych płodów. Dialog z judaizmem jest najbardziej owocnym z tych, jakie Kościół prowadzi w skali światowej. Przesłanie Nostra Aetate ma podwójny wymiar. Jest to jasne, zdecydowane nie wobec antysemityzmu i antyjudaizmu we wszelkich formach, także tych najnowszych. Jest też w Nostra Aetate również zdecydowane tak w odniesieniu do żydowskich korzeni chrześcijaństwa. Mamy wspólny Stary Testament, pamiętamy, że Pan Jezus i Jego Matka Maryja byli Żydami. Mamy wielką wspólną tradycję, psalmy, 10 przykazań, nadzieję mesjańską. Nasze relacje z judaizmem mają wyjątkowy charakter, różny od naszych stosunków z innymi religiami. Kościół stanowczo pragnie podążać drogą wytyczoną przez Nostra Aetate. Bardzo leżało to na sercu Janowi Pawłowi II, zaś Benedykt XVI zdecydowanie te dążenia kontynuuje.
Popołudniową liturgią w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem kardynała Zenona Grocholewskiego zainaugurowały dziś nowy rok akademicki papieskie wyższe uczelnie Rzymu. Prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego wskazuje na najnowsze wydarzenia, które powinno wziąć pod uwagę kościelne środowisko akademickie.
Ten nowy rok zaczyna się po roku Eucharystii. Kilka dni temu skończył się synod poświęcony Eucharystii. Myślę, że to jest jakiś wskaźnik, żeby poznać naprawdę tajemnice Boże, nie wystarczy tylko studium. Potrzebna jest łączność z Panem Bogiem, potrzebna jest modlitwa, potrzebna jest kontemplacja i myślę, że Eucharystia tutaj odgrywa ogromną rolę. Jan Paweł II w Novo Millennio in Euntae to bardzo mocno podkreślił. Nawiązał do sceny Piotra w Cezarei Filipowej. Piotr wyznaje, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, a Pan Jezus mu odpowiada: to nie ciało i krew Tobie objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Jan Paweł II tłumaczy ten tekst, że ciało i krew to jest zwykłe ludzkie poznanie, ale takie ludzkie poznanie nie wystarczy, żeby zrozumieć tajemnice Boże. Potrzebna jest kontemplacja, potrzebna jest modlitwa. Ja myślę, że ten nowy rok zaczyna się pod auspicjami Eucharystii. Powinien odbyć owocny dzięki temu, że studenci będą nie tylko zdobywali wiedzę poprzez studium, ale także poprzez łączność z Bogiem, a zwłaszcza w Eucharystii. No wiemy, że wielcy teologowie, święty Robert Bellarmin powiedział, że więcej nauczyłem się przed tabernakulum niż z książek. Tak samo wiemy, że święty Tomasz z Akwinu bardzo często, kiedy rozwiązywał problemy teologiczne, udawał się przed Najświętszy Sakrament i modlił się. Chciał oświecenia z góry. Myślę, że to jest chyba przesłanie dla tego nowego roku akademickiego.
Jakie są jeszcze inne nowości tego roku?
Myślę, że taką nowością niewątpliwie jest to, że jest ten nowy papież, który jest przykładem solidnej metody w pracy teologicznej, koherencji między studium a modlitwą, życiem, między wiarą a rozumem. Poza tym to, co bardzo mocno uderza u obecnego papieża, wysiłek, żeby swoją myśl wyrazić w sposób jasny. Ta jasność uderza wszystkich. To, co on mówi, nawet jeżeli jest bardzo głębokie, może być zrozumiane przez każdego. Ja myślę, że to jest też pewne przesłanie dla uprawiania teologii, nauk kościelnych, żeby starać się o to, aby myśl była zrozumiała. No i przede wszystkim właściwa metodologia pracy teologicznej, która bierze pod uwagę źródła objawienia, to znaczy Pismo Święte, tradycje, ale także bardzo poważnie magisterium Kościoła, jak to zresztą podkreślił Sobór Watykański II w Dei Verbum, że Pismo Święte, tradycja i magisterium Kościoła tworzą pewną jedność, na której musi bazować praca teologa.
Czy papieskie uczelnie kościelne w Rzymie mają okres rozwoju czy pewnej stabilizacji? Czy można mówić o podejmowaniu nowych wyzwań? I na czym właśnie może ta specyfika studiów rzymskich polega?
Specyfika studiów rzymskich głównie polega na tym, że jest to środowisko bardzo zróżnicowane. Z jednej strony, gdy chodzi o profesorów, studentów, którzy pochodzą z bardzo wielu krajów, z ponad 150 krajów, przynajmniej są tutaj studenci, tak samo profesorowie, czyli to jest jakimś ubogaceniem tego środowiska. A druga rzecz to jest to, że jest szeroka gama studiów teologicznych. Wiemy, że jest aż 7 uniwersytetów. Każdy uniwersytet ma pewną specyfikę, Gregorianum, pewien autorytet bardzo dawny, jezuicki, Uniwersytet Dominikanie, dla których światłem jest święty Tomasz, filozofia Urbanianum, która specjalizuje się w studiach misyjnych, zwłaszcza kształci tych, którzy pracują na misjach. Czyli jest bardzo duże zróżnicowanie. Franciszkanie, którzy głównie starają się przekazać Pismo Święte, archeologię chrześcijańską. Poza tym jest bardzo dużo instytutów specjalistycznych, gdy chodzi o liturgię, Anzelmianum, teologię moralną, Alfonsianum. Jest nawet specjalny Instytut Studiów Arabskich, Islamistyki, Muzyki Kościelnej. Jest bardzo szeroki wachlarz wszystkich tych dziedzin wiedzy, które współpracują w tym, ażeby przekaz Ewangelii był skuteczny we współczesnym świecie. Środowisko rzymskie jest środowiskiem bardzo specyficznym i silnie ubogacającym słuchaczy, a także profesorów.
Dziękuję bardzo, mówił ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego.
W niedawnej kanonizacji arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i księdza Zygmunta Gorazdowskiego uczestniczył prałat Zdzisław Peszkowski. Przy tej okazji odwiedził nasze studio.
Księże prałacie, rozmawiamy w kontekście kanonizacji błogosławionych arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, błogosławionego księdza Zygmunta Gorazdowskiego. Ksiądz Zygmunt, czym fascynować dzisiaj może?
Najpierw to jest Sanoków, urodził się, także to mój krajan jest. I teraz jak powiedziałem do Sanoka, to wiecie, do Grungami musimy całe miasto nasze wywrócić, żeby rozgrzać się tymi mocami, które miał Zygmunt. Gruźlik. Cały czas tą chorobą, którą wtedy była nieuleczalna. A on jak zobaczył Lwów, jak się zabrał do roboty, tam, gdzie trzeba się pochylić nad człowiekiem, on każdą dziedzinę, którą dotykał, a gdzie była potrzeba, choćby nawet to, żeby księża byli bliżej siebie, żeby się miłowali w tym trudnym mieście, jakim jest Lwów, to ten bonus, pastor, sam był redaktorem tej gazety. Także jak na niego patrzę, to po prostu sam jako kapłan mówi, Jezus Maria, można w tej chorobie, tak jak Kolbe, po prostu szaleć. Umieć się pochylać nad każdym człowiekiem, który potrzebuje pomocy. I to w sposób taki, który jest jedyny w swoim rodzaju. Bo po prostu on wchodził w dno jakiegoś zagadnienia. A oprócz tego my kapłani, on nam dzisiaj mówi tak wiele, żeby tą Polska, żeby ona była Polską świętego milenium, to musi być szaleństwo przede wszystkim kapłanów. Więc przy Ojcu Świętym będę dziękował mu za to, że on nam go znalazł. Dał go najpierw jako błogosławiony, a teraz właściwie wszystko przygotował, żeby jeszcze po śmierci dał nam kapłana, który nie z tej ziemi jest. Kapłanom życzę, tak jak i sobie, żebym potrafił jego duchem żyć. Do końca życia, żebym wiedział o tym, jaka jest pasja kapłańska wtedy, kiedy ktoś się pochyla nad człowiekiem potrzebującym. A w tej chwili powiedzmy sobie szczerze, Polska tak ogromnie potrzebuje kapłanów, którzy skupią się na tej ogromnej pomocy, żeby Polska była Polską, jak ja nazywam, świętego milenium. I Zygmunta błagam o to. Wspieraj nasz królewski Sanok w zmaganiach i w tej pamięci Gulkoty Wschodu, żeby w tej mojej pracy on też był mocą, bo przecież on z tamtych stron jest.
Z prałatem Zdzisławem Peszkowskim rozmawiał ksiądz Józef Polak.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Rząd polski na obczyźnie. W Polsce trwały jeszcze ostatnie walki kampanii wrześniowej, kiedy we Francji kształtowały się nowe władze Rzeczpospolitej na emigracji. 30 września odbyło się zaprzysiężenie nowego prezydenta Rzeczypospolitej, którym został Władysław Raczkiewicz. Dzień później zaprzysiężony został nowy rząd, na czele którego stanął generał Władysław Sikorski. W ciągu następnych kilku dni Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i inne państwa oficjalnie uznały nowe władze Rzeczypospolitej. Informacja o ukonstytuowaniu się nowego rządu polskiego została oczywiście natychmiast zakomunikowana przez ambasadora Papę w watykańskim sekretariacie stanu. O jej przyjęciu w środowisku watykańskim tak pisał polski dyplomata w raporcie nadanym 6 października. Notyfikacja objęcia władzy przez pana prezydenta, jak również notyfikacja nowego rządu, nie napotkała na żadne zastrzeżenia natury prawnej ze strony Watykanu. Skład nowego rządu spotkał się tu z przyjęciem sympatycznym. Jednocześnie ambasador rozpoczął rozmowy na temat jak najszybszego dołączenia do rządu polskiego na emigracji nuncjusza warszawskiego arcybiskupa Cortesiego. Stronie polskiej ze względów prestiżowych bardzo zależało na tym, aby Cortesi kontynuował swoją dotychczasową misję tyle, że w zmienionych warunkach przy polskim rządzie na emigracji. Watykan unikał podjęcia tematu, zresztą w pierwszych miesiącach wojny rozważano tam m.in. wariant polegający na powrocie nuncjusza do okupowanej Polski ze specjalną misją religijną zachowania administracji kościelnej w Polsce. Podczas kolejnych spotkań z przedstawicielami sekretariatu stanu ambasador Papé słyszał, że tymczasowo nuncjusz Cortesi nie może pojechać do Francji, aby reprezentować Stolicę Apostolską przy rządzie polskim, bowiem prowadzi akcję pomocy humanitarnej dla polskich uchodźców w Rumunii. W odpowiedzi ambasador nalegał, by Watykan wysłał do Angers, gdzie mieściła się siedziba polskiego rządu, co najmniej chargé d'affaires w osobie prałata Alfreda Pacciniego, radcy nuncjatury w Warszawie. Podczas jednego z kolejnych spotkań w sekretariacie stanu, które miało miejsce 13 grudnia, Papé powrócił do sprawy przyjazdu nuncjusza Cortesiego do Angers. Tym razem prałat Montini, który był rozmówcą polskiego dyplomaty, powiedział jednoznacznie, że sekretariat stanu nie wysyła Cortesiego do Francji w obawie przed drażnieniem Niemców, którzy w odwecie mogliby sparaliżować przekazywanie jakiejkolwiek pomocy dla okupowanej Polski i pogorszyć jeszcze bardziej sytuację kościoła. Jednocześnie zapewnił, że Watykan chce załatwić tę sprawę zgodnie z oczekiwaniami strony polskiej. Mniej więcej podobny przebieg miała rozmowa Papé i Montiniego, która odbyła się 21 grudnia. Montini tłumaczył, że Cortesi musi jeszcze przez pewien czas pozostać w Bukareszcie dla, jak powiedział, dokonania właściwego rozdziału między polskich uchodźców transportu odzieży sprowadzonego przez papieża z Argentyny. Długo oczekiwana decyzja w sprawie wysłania papieskiego przedstawiciela przy polskim rządzie na emigracji nadeszła dzień później. 22 grudnia sekretarz stanu kardynał Malione zakomunikował ambasadorowi Papé, że do Angers ma tymczasem pojechać prałat Pacini w charakterze chargé d'affaires. Ambasador powrócił do tematu w swojej rozmowie z Piusem XII przy okazji składania życzeń noworocznych 31 grudnia. Papież jednak dał do zrozumienia, że na razie zamierza zatrzymać nuncjusza Cortesiego w Rumunii, aby dalej opiekował się polskimi uchodźcami. Następnie zmienił temat, mówiąc o zagrożeniu, jakie dla świata stanowi niebezpieczeństwo bolszewickie. Prałat Alfredo Pacini, zgodnie z decyzją przekazaną stronie polskiej przez kardynała Malione, przyjechał do Angers 14 stycznia 1940 roku, gdzie objął urząd chargé d'affaires przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej przy rządzie polskim na emigracji. Oznaczało to jednak, że ranga tego przedstawicielstwa uległa obniżeniu. Rząd polski nigdy jednak nie przestał się domagać przysłania przez Watykan Cortesiego, którego formalnie papież nie odwołał ze stanowiska nuncjusza w Warszawie. Do powyższej sprawy będziemy jeszcze powracać na łamach naszej audycji, a za tydzień powiemy o napięciach w stosunkach polsko-watykańskich, które zostały wywołane decyzjami Watykanu, mającymi na celu zapewnienie administracji kościelnej na terenach polskich okupowanych przez Niemcy.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.